Myśl inaczej. O sprzedaży. I w ogóle myśl inaczej. Jedna drobna zmiana, która może zdziałać cuda. Najważniejsza rzecz sprzedaży? Co to takiego? Nie, to przecież bajki. Nie ma takiej rzeczy. Choć wszyscy chętnie o takich słuchają. Jeśli dałeś się złapać na takie magiczne porady i nie wierzy, i w nie wierzysz, no okej, okay, to ja z wiarą nie dyskutuję i amen. Chociaż nie, jest jedna magiczna rzecz. Jedna. To jest po prostu ciężka praca nad sobą i zapitalać trzeba. Po prostu. To jest ta magiczna rzecz. Ale pomyśl inaczej. Posłuchaj o jednym drobnym elemencie, który może zadziałać jak efekt motyla dla ciebie i dla twojej firmy. I w sumie to bez znaczenia, czym się zajmujesz lub jaką firmę prowadzisz. Jedna drobna zmiana może rozwiązać mnóstwo problemów w dziale handlowym, w sprzedaży, w marketingu i w twojej pracy. Handlowca, jeśli jesteś handlowcem. Posłuchaj. Przemyśl to, przygotuj się i spróbuj sam tak popracować. Lub naucz tego swój zespół i sam zobaczysz efekt. Myśl inaczej.
Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
No dobrze, okej. Okay. W czym rzecz? Popatrz. To nie jest ważne, co jakiś klient chce kupić. Ważne jest, po co to robi. I to koniec tematu. To wszystko. Miało być krótko i jest krótko. To był najkrótszy podcast i w takim razie dziękuję bardzo i dobrego dnia. Nie, no żartowałem. Okej, okay. A teraz przejdźmy do drugiej części podcastu i tu już krótko nie będzie, bo być nie może. Nieważne, co klienci chcą, istotne jest tylko, po co to chcą. Jeśli tak ustawisz swoją komunikację z klientami, ze swoim rynkiem, wtedy, kiedy z nimi rozmawiasz lub strategię komunikacji marki, firmy, sklepu internetowego, właśnie w ten sposób, wtedy masz szansę uciec konkurencji. Dziś nie wystarczy zaspokajać potrzeb, to wszyscy wiemy, zakupowych tak zwanych. Nie wystarczy. Badanie potrzeb to magiczne, rozumiane jako zadawanie pytań. No bo możesz się w ten sposób niczego nie dowiedzieć lub czegoś, co nie będzie ci potrzebne. Dziś trzeba wiedzieć, po co ludzie mają kupować dane produkty, usługę, cokolwiek by to nie było. Po co? Jeśli nauczysz się to odkrywać i będziesz umiał skutecznie i prosto opowiedzieć o tym, właśnie o tym, sprawy zaczną się układać inaczej. Będą prostsze, zaufaj. Zamiast co, po co? Jest takie powiedzenie. Zawodowy handlowiec, marketer, strateg biznesu wie, czego ludziom trzeba i sprzedaje im to jako to, czego właśnie chcą, pragną. Mniej więcej w taki dokładnie sposób powstały największe marki świata, które wszyscy słyszeli, inspirują się nimi. Nike, Apple, Google, Facebook, ale też najlepsi gracze w Polsce, gdzie wzorcem, przynajmniej dla mnie i dla wielu, jest InPost. No, popatrz, gdyby taki InPost swego czasu zapytał klientów dawno temu, czy potrzebują paczkomatów, czy potrzebują paczkomaty, takie badanie potrzeb by zrobił. No to co by usłyszał? Przecież nie uzyskałby właściwej odpowiedzi. Oni nie pytali. Oni wiedzieli, co ludziom potrzeba i sprzedali im to jako to, czego właśnie chcą, czego pragną. Wydaje się, że oni nic nie sprzedają. Po prostu są i klienci sami płacą za ich produkty, usługi. No nie. Żeby tak się działo, stoją za tym wszystkim wybitni zawodowi strategi biznesu, marketingu, handlu. Bo żeby coś było łatwe, proste i przyjemne, niezauważalne, no musi być cholernie dobrze opracowane, przemyślane, przepracowane i no jest nieco skomplikowane. Ale tak pracują najlepsi zawodowi marketerzy i handlowcy świata. Kluczem do budowania takich strategii i metodyki sprzedaży jest z kolei coś, co w swojej książce nazwałem jako rewers. Myślenie rewersem, czyli perspektywą odbiorcy, bo to właśnie po tamtej stronie są rozwiązania wszelkich problemów, a po drugiej są tylko problemy, które widzimy. Powtórzę raz jeszcze, to jest ważne. Zawodowiec wie, czego ludziom potrzeba i sprzedaję im to jako to, czego właśnie chcą, czego pragną. Bo nieważne, co klient chce kupić, ważne tylko jest po co. Co tak naprawdę z tym zrobi i do czego to będzie mu służyło. Ja wiem, że brzmi to twardo i groźnie, ale takie nie jest. I zaraz zobaczysz, dlaczego. Najlepiej na kilku przykładach. Pierwszy prosty przykład. Popatrz. Na jednym ze szkoleń, które prowadziłem nie tak dawno, to było parę miesięcy temu, jesienią zeszłego roku, nie mogłem sobie poradzić z pewną grupą. Otóż, obojętnie, jak nie mówiłem o tej sprawie, no mieli inne zdanie. Podważali, krytykowali, spierali się ze mną, że nie mam racji, że u nich jest inaczej, że cena jest najważniejsza, że jak klient chce tanio, to ma być tanio, bo to inny świat jest, zupełnie taka branża specyficzna i tak dalej, i tak dalej. I takie tam pitolenie, jakby byli jacyś wyjątkowi. Nie, to nie była ich wina, że oni tego nie rozumieli, to była moja wina. To ja nie potrafiłem do nich dotrzeć, tak? I kropka. I z mojej perspektywy trenera to jest bardzo niebezpieczne, bo jak sobie z czymś takim nie poradzisz, no to poległeś. Jako trener będziesz filozoficznie teoretyczny. I to będzie koniec szkolenia. No, ale tak bywa na szkoleniach i w normalnej pracy w sprzedaży też. Przecież szkolenie to nic innego jak normalny proces sprzedaży, gdzie produktem jest wiedza i idea, jaką chcę przekazać, a grupa to klienci. No i jak to klienci są tacy, jacy są. Klientów i grupy nie zmienię. Jedyne, co mogę zrobić, to zmienić formę, zmienić siebie w ciągu kilku sekund, bo nie masz na to więcej czasu. A więc albo to zrobisz, albo nie. Sprzedasz lub nie sprzedasz. Tak jak to w biznesie bywa. W takich szkoleniowych przypadkach pozostaje tylko jedno. No, ludzie muszą tego doświadczyć. A więc trzeba wejść do ringu i zmierzyć się z tym. A co tam? Wchodzę do ringu. Jak polegnę, to po bitwie. I jak to mówi, jak to mawia Mariusz Pudzianowski, tanio skóry nie sprzedam. Wytypowali się sami w zasadzie zespół tych najbardziej czupurnych stawiających się i mieli przygotować dla mnie zasadkę. Otóż, mają udawać klientów, którzy chcą kupić coś, nie wiem co to będzie, coś taniego i mają być przy tym uparci, upierać się, a tak naprawdę sami mają wymyśleć cały pomysł na to, co to ma być. Ja nic nie wiem. Kompletnie nie wiedziałem, co wymyślą. Cóż, na ten moment poległem do tego momentu, więc no, dwa razy zginąć nie można. To ja nie ryzykuję niczym. Mogę tylko odwrócić sytuację całkowicie. Nic więcej nie stracę. Już wszystko straciłem. Mogę tylko zyskać. No tak, mówiąc po męsku inaczej, no skoro jestem w dupie, to jak będę nieco głębiej, to nic się nie zmieni. Cały czas siedzę w dupie. Ale dzięki ryzyku, jakie podjąłem, no mogę przesunąć się bliżej w stronę światła. No dobrze, przygotowali się i będ. Zaczynamy. Zapytanie od klienta. No, usiedliśmy i na oczach pozostałej grupy te wytypowani handlowcy, wytypowani klienci uparci mówią do mnie tak. Proszę pana, chcemy kupić kuchnię, zamówić chcemy u pana, no ale chcemy tanią, tańszą, ma być tania po prostu, bo wie pan, nas interesuje tylko cena i mamy inne oferty, inne są tańsze, najtańsze, pan musi być. No, coś w tym rodzaju, tak mi dojechali. I teraz, na moment się zatrzymajmy, zanim powiem, co zrobiłem. Dlaczego? Ponieważ z reguły każda rozmowa handlowa rozpoczyna się od czegoś, co powie klient. I jeżeli gdzieś wyczuwasz taki początek, takie zdanie, takie coś padnie, to od twojej reakcji w tej sekundzie, dokładnie w tym ułamku sekundy zależy, co będzie dalej. Bo jeśli na tak postawione pytanie zaczniesz mówić o tanich kuchniach, nie daj Boże im pokazywać tanie kuchnie, no to się może okazać, że wpadłeś w czarną dziurę, albo w trójkąt bermudzki, albo nie wiem, cokolwiek innego, z czego nie ma wyjścia. Bo to ogranicza bardzo. To jest klucz, aby słuchać, co klient mówi, ale nie do końca wierzyć to wszystko, co usłyszałeś i umiejętnie przejść w inny obszar. Jak? No zobaczcie jak. Dowiedziałem się, że jestem producentem kuchni. No i mam teraz około sekundy właśnie na tą reakcję. Na oczach całej grupy. Moja odpowiedź była mniej więcej taka. Świetnie, że do mnie przybyliście. No właśnie, ja mam takie kuchnie, najtańsze. W takich też się specjalizujemy, bo wielu klientów chce tanie kuchnie właśnie. One są te najtańsze zrobione z płyty OSB. Są bardzo tanie, są bardzo trwałe i bardzo zajebiste są. Z płyty OSB. No i zbaranieli. I zrobiła się cisza. No, z płyty OSB to nie chcieli kuchni. Moja odpowiedź była taka. Aha, czyli jednak najtańszych kuchni nie chcecie. To świetnie, bo oprócz tych najtańszych kuchni z płyt OSB, no mam też inne. Powiedzcie mi, do czego ta kuchnia? Do domu, z wyspą ma być, czy do mieszkania jakiegoś większego, mniejszego, mała, duża? Sami będziecie z niej korzystać, czy do mieszkania na wynajem, czy co to w ogóle ma być? Odpowiedź była na flipa. Taką małą, wie pan, tanią do mieszkania na flipa. Znów moja odpowiedź. O, to teraz rozumiem. Czyli macie mieszkanie, które chcecie sprzedać. Zarobić na nim chcecie. No i to lubię, najbardziej, takich konkretnych klientów. Czyli kuchnia przede wszystkim nie może straszyć. Pewnie chodzi wam o to, że jak potencjalni klienci wejdą oglądać wasze mieszkanie, na którym zarobić przecież chcecie, to kuchnia ma im się podobać. Czyli najlepiej, jak będzie wyglądała na drogą, ale będzie możliwie tania. I tu się zgadzam. Płyta OSB tu nie pasuje. O ile się nie mylę. No, nie myliłem się. Czyli dalej. Okej, panowie, w takim razie zabierzmy się za to. Musimy wygrać, wiecie czym? Designem wygramy. Wiecie, jak dobrze dobierzemy wygląd kuchni, to osiągniemy efekt, ale ludzie jak kupują kuchnię, oczywiście patrzą, oglądają jak wygląda, ma być ładna, efektywna, efektowna, ale patrzą też na jej funkcjonalność. Macie jakiś pomysł, jakie szafki, jakie kontenery, no czy głębokie, czy nie. No wiecie, żeby jak ktoś oglądając mieszkanie nie powiedział, że fajne to mieszkanko, ale kuchnię projektował baran, bo większego garnka nie ma gdzie schować. Macie to przemyślane? No nie mieli oczywiście. A więc dobrze, umówmy się, przyjadę, wezmę wymiary, popatrzymy na całe mieszkanie, aby dopasować kolory, styl i funkcjonalności na miejscu już i tam wam pokażę to, jak to może wyglądać. I zrobimy tak, że będzie wyglądała jak $1 000 000. Ale kosztować będzie mało. A klienci, jak wejdą oglądać wasze mieszkanie, powiedzą, o kurwa, jaka fajna kuchnia. To mają powiedzieć. Wiecie co? Jak dobrze to rozegramy, to byście powiedzieli, gdyby nawet udało się nieco podnieść cenę mieszkania, bo kuchnia będzie wyglądała na znacznie droższą niż faktycznie będzie was kosztować. A kuchnia to przecież serce mieszkania. No dobra. Okej, kiedy mam przyjechać? Jak się umawiamy? No i nic nie odpowiedzieli. Cicho się zrobiło, a ja czułem, że dotarło. Poczułem to i wyszedłem z tego miejsca, w którym byłem w stronę światła. No zacząłem wychodzić. No i tak na treningu zaczęliśmy analizować, co to się stało z tą kuchnią, o co tu chodziło w tym wszystkim. Zostawmy to teraz. Grunt polega na tym, zasadnicza sprawa jest taka, że zamiast co chcą, trzeba było przejść na po co to chcą i koniec. A padło pytanie z sali. Gdyby to nie było mieszkanie na flipa, to co ty byś powiedział? No tu mnie chcieli jakoś złapać jeszcze. No to bym powiedział coś innego. Jeśli usłyszę, że chcą tanią kuchnię, ale dla siebie, nie na flipa, no to oznacza, że nie chcą taniej kuchni, tylko chcą kuchnię, która za kilka lat będzie w miarę wyglądać. Nie odbarwi się od słońca, uchwyty nie będą opadały, nie porysuje się za bardzo i nie będzie ich wkurzać tanim wyglądem za 3 lata. A więc o tym będę mówił, bo tak naprawdę tego chcą. Chcą, choć mówią, coś innego na początku. Tkwią w pewnym paradygmacie niskiej ceny, bo tak bezpiecznie jest, zwłaszcza kiedy nie do końca znamy się na tym, co kupujemy i kiedy nie mamy swoich doświadczeń. To się wydaje, że jak taniej, to lepiej. Ktoś, kto raz kupił coś, co było tylko tanie i naciął się na tym, będzie to wiedział, żeby drugi raz tego samego nie robić. Ale to nie znaczy, że nie zrobi drugi raz, bo jeśli będzie kupował coś innego, to powtórka może nastąpić, raczej na pewno nastąpi. Po prostu, wydając pieniądze, niektórzy ludzie, klienci stosują taki dziwny mechanizm obronny. Tak jest i kropka. I jako handlowiec nie możesz temu ulegać. To, co klient chce kupić, wcale nie musi być tym, co tak naprawdę jest dla niego dobre. Co potrzebuje i czego chce. Ale nie powie ci o tym. Nie powie nigdy. Dobrze. Tania kuchnia wcale nie musi być tania, o ile odkryjesz, po co ta kuchnia jest mu potrzebna i do czego. W jednym z poprzednich podcastów używałem takiego sformułowania ekspedient, sprzedawca, handlowiec. Takiej nomenklatury używam, określając umiejętności osób pracujących w sprzedaży. Ekspedient da to, co klient chce. Tylko to, bo to jest ekspedient. Sprzedawca mógłby zrobić coś więcej. Ale od handlowców można wymagać pracy na zupełnie innym poziomie. Handlowcy to wiedzą, że mniej istotne jest, co klient chce, a najważniejsze jest to, po co to chce. A wracając do naszej kuchni. Ekspedient na tak postawione pytanie początkowe będzie pokazywał swoje tanie kuchnie. No bo ma, to pokaże. Sprzedawca no, pewnie zrobi to samo, ale być może coś w kierunku jakości i funkcjonalności, no gdzieś będzie szukał jakichś innych rozwiązań. Ale to handlowiec postąpi tak, jak w podanym przykładzie szkoleniowym. Ucieknie w inny obszar zupełnie. Ekspedient pewności sprzedaży nie ma. Uda się albo nie. To klient sam ma podjąć decyzję. Sprzedawca ma większe szanse, ale pewności też nie ma. W przypadku handlowca to handlowiec przejął kontrolę nad całą rozmową, a pewność sprzedaży jest. A za ile kuchnię ten handlowiec, który tam pojechał zmierzyć, sprzeda? No to bez znaczenia. Za tyle, za ile im wspólnie wyjdzie i najważniejsze, że kupią od niego. A na pewno nie będzie z płyty OSB i na pewno nie będzie najtańsze. I ten prosty mechanizm działa w każdej branży. Jeśli tylko potrafisz wejść w inne obszary komunikacji, nie boisz się tego, masz wyobraźnię i po prostu, tak po ludzku mówiąc, chce ci się zrobić coś więcej. Będę to powtarzał jak mantrę. Powtórzę raz jeszcze. Zawodowiec wie, czego ludziom potrzeba i sprzedaje jako to, czego właśnie chcą, pragną. Bo nieważne, co klient chce kupić, co mówi. Ważne jest, po co. Tam są rozwiązania wszelakich problemów. Przykład kolejny. To już nie jest teoretyczne szkolenie, tylko po prostu biznes, tak? Kilka miesięcy temu, to była połowa zeszłego roku, pomagałem klientowi w negocjacjach z firmą zainteresowaną wynajęciem hali magazynowej. Prawie 10 tysięcy metrów na okres tam około 5 lat. Chodziło o negocjacje ceny. No i tutaj jakby włączyłem się w to. Zanim doszło do spotkania, przekazali mi wszystkie informacje. Klient, ten najemca potencjalny, ma dwie oferty. No naszą ma i konkurencji. No jak to zwykle bywa, konkurencja jest cholera tańsza. Obie hale spełniają kryteria klienta i twierdzą, że problemem jest cena, bo mój klient, ten, którego ja reprezentuję, chce około 18 tysięcy więcej miesięcznie za swoją halę. No tyle chce. Dlaczego? Bo po pierwsze tak chce i twierdzi, że ma halę nowszą. Jest lepiej położona i w ogóle. No tak, ale potencjalny najemca okazuje się ma to w dupeńcji. Druga hala wcale nie jest stara i twierdzi, że też dobrze leży. No to będziemy negocjować. Mój klient stwierdził, że w razie potrzeby jest w stanie obniżyć cenę o te 18 tysięcy i zrównać się z konkurencją i wtedy mieć pewność sprzedaży, wynajęcia tej hali. Czyli problemu generalnie nie ma i może to zrobić, ale wąż w kieszeni się odezwał i chcą obniżyć, ale jak najmniej albo wcale. I tu zaczynamy rozmawiać, jak to zrobić. Zaczęliśmy pracę z klientem i tu należy sprawdzać, ja to tak nazywam zawsze, tak zwane pozycje, czyli gdzie jesteśmy i wszelkie uwarunkowania związane z tą transakcją. Aby znaleźć rozwiązanie, należało skupić się tylko na tym, po co oni chcą tę halę. Nie kombinować w samej hali, w cenie, w warunkach najmu, bo tu już nic nie znajdziemy. Hala jest taka, jaka jest. Okazało się, że klient ten otwierał w tym mieście salon sprzedaży, a ta hala magazynowa potrzebna była, aby, no jak to hala, magazynować towar i stamtąd dostarczać go do klientów. I jak zaczęliśmy od tej strony myśleć rewersem, to okazało się, że, i teraz posłuchaj, ich salon, ten główny, oddalony jest od naszej hali o około 6 km. Konkurencyjna, tańsza firma ma halę tańszą, tak, ale to jest 19 km od naszego salonu i ona jest na obrzeżach miasta. Salon sprzedaży obsługuje klientów, ale odbiór towaru klienci dokonują w hali magazynowej lub zamawiają z transportem, czyli albo będą wysyłać klientów 19 km po odbiór, albo po 6. No, to co lepsze, trzeba się zastanowić. A jeśli będziemy im dostarczać ten towar zamówiony przez klientów, no to sami będziemy dopitalać 13 km więcej na jednym transporcie. No i teraz jedźmy dalej. Ile będzie transportów dziennie? No nie pytaliśmy klienta o to, bo razy nie powie, dwa, no to tak nie wypada nawet. Ale to trzeba przemyśleć i oszacować, co to za biznes, jak będzie działał. Samemu. Jeśli pomyślisz, to zrobisz. I wyszło nam, że tak minimum 20 transportów dziennie muszą mieć, lekko licząc. Czyli ich kilka samochodów dostawczych zrobi minimum 300, może nawet więcej, kilometrów dziennie więcej. Czyli około 9 tysięcy miesięcznie kilometrów więcej. Plus czas stracony na jazdę i wkurzanie tych klientów, którzy mają sami odebrać o 13 km dalej. No to mamy to. Bo mówimy im o 18 tysiącach różnicy w cenie najmu, a teraz wiemy, z czym to skontrastować. I pytanie, oni naprawdę chcą tańszą halę? Czy chcą coś innego, tylko w gonitwie ważnych spraw nie przemyśleli wszystkiego, nie zauważyli? No tak to bywa. No, chcą tanią kuchnię, czy jaką kuchnię chcą, wracając do przykładu szkoleniowego? Hala została wynajęta, bez większych problemów. Klient wręcz w trakcie negocjacji, których nie było za dużo, podziękował za takie szerokie podejście do tematu, a że też miał węża w kieszeni, no to trochę podyskutowaliśmy i symbolicznie obniżyliśmy cenę o 3000. Efekt, zamiast zrównać do ceny konkurencji, wynajęliśmy 15 tysięcy drożej na okres 60 miesięcy. Przelicz sobie tę kwotę i odpowiedz na pytanie, czy warto popracować 2 dni nad strategią negocjacyjną, strategią sprzedaży tej hali. 2 dni. Czy obniżyć cenę, bo konkurencja jest tańsza, ja muszę wyrównać. No to sobie trzeba odpowiedzieć. Tutaj też zadziałał dokładnie ten sam mechanizm. Powtórzę to po raz kolejny. Zawodowiec wie, czego ludziom potrzeba i sprzedaje jako to, czego właśnie chcą, pragną. Bo nieważne, co klient chce kupić, ważne jest tylko to, po co. Ludzie tak mają. Często sobie ubzdurają, żeby było jasne, ludzie to też ja i każdy z nas. To nie tak, że obcy jacyś ludzie. My tak mamy. Coś sobie czasami ubzduramy i oparte jest to na obawach, na niewiedzy, na lękach, na braku czasu, na przemyślenie, na zastanowienie się. I wtedy włącza się taki tryb, tanio kupić. To jest taki tryb obronny. To jeden z powodów takich zachowań, tanio kupić. Jeżeli takie coś się stanie, to od reakcji handlowca zależy to, czy problemy zaczną maleć w trakcie rozmowy, w trakcie procesu sprzedaży, czy zaczną się potęgować. Od tej właśnie pierwszej reakcji handlowca to zależy i to zależy od handlowca, nie od klienta. Ten mechanizm dotyczy wszystkiego, co sprzedajesz. Od ubezpieczeń, przez fotowoltaikę, reklamy samo. Reklamy, jeśli je sprzedajesz, bo sprzedaż samochodów, wszelakie usługi. Nieważne co, ważne, że czasami tak się zdarza. Ludzie włączają obronny mechanizm kupitania. Swego czasu ten mechanizm występował nagminnie przy sprzedaży samochodów. Oczywiście ja nie mówię teraz, tylko w czasach przedpandemicznych. Sprzedaży tak zwanych flot do firm. Umiejętne obejście tego problemu zaczęło dawać naprawdę szansę na lepszą sprzedaż, droższych samochodów, lepszych produktów. No, jak to było w tym przypadku? To jest ciekawe. Przykład. Klient, pewna firma chce kupić samochody, flotę. No, czyli tam 10, załóżmy, samochodów, tak się określa. Sprzedaż flotową. Obojętnie, czy to busy, czy osobowe, to bez znaczenia. Zawsze jest problem z ceną, ponieważ jeśli chcą kupić konkretną markę, to porównują z innym dealerem tej samej marki. Ale często chcą kupić, ale nie są przekonani do jednej marki, tylko tak patrzą, jedną, drugą, trzecią markę. I popatrz, w tym przypadku rozważają na przykład pomiędzy... nie będę używał nazw marek, aby nikogo nie urazić, bo może nie wypada. Zawsze sprawa opiera się o cenę zakupu, koszty leasingu, wynajmu i tym podobne, czyli tak zwanego progu wejścia. Jeśli w tym miejscu zostaniesz, będzie problem. Popatrz, jeśli firma chce kupić 10 samochodów, to odpowiedzmy sobie na pytanie, po co? No, ano po to, aby one jeździły. Czyli czas. Powiedzmy 3 lata, 5. I teraz przy tego typu transakcjach są zawsze dwie ceny. Klient widzi jedną, cenę zakupu, kosztów nabycia, a ja widzę drugą. Pierwsza to koszt zakupu, czyli wszystkie koszty związane z zakupem, a druga to całkowity koszt używania. A to już coś zupełnie innego. Tu możesz wygrać wszystko, jeśli tylko pokażesz ten drugi koszt klientowi. Tu mieszczą się na przykład spalanie, ile to pali podczas tych 3 czy 5 lat jazdy. To tu mieszczą koszty serwisu, ubezpieczeń odnawianych i w samochodach cholernie ważny element. Tak zwana wartość rezydualna po 3 czy 5 latach. Wartość rezydualna to po prostu ile samochód będzie kosztował po tych 3 latach. Czyli inaczej, ile straci na wartości. Bo jedne marki tracą o wiele więcej niż inne w tym samym czasie. Tylko dlatego, że mają 3 lata. No tak jest w tej branży. I tak w wielu przypadkach okaże się, że droższy w zakupie samochód będzie o wiele tańszy w koszcie używania. I w całej transakcji. A wartość rezydualna może to jeszcze bardziej tylko wesprzeć. Oczywiście, ta wartość rezydualna, ona musi działać na twoją korzyść. Jest dobra dla marki. No nie chcę wymieniać, ale powiem tak, nie próbuj tego, jeśli sprzedajesz Fiaty, Citroeny czy Peugeoty. No tam z tą rezydualką jest gorzej. To trzeba przemyśleć i przygotować się do procesu sprzedaży, aby wiedzieć, co mówić klientom, i to ma być prawda. Nie wolno ludzi wprowadzać w błąd. I w ten sposób czasami drogi produkt w zakupie będzie tańszy w efekcie końcowym, jeśli umiejętnie pokażesz tę drugą cenę. Jeśli spojrzysz na to z innej perspektywy i przeniesiesz ich w obszary, po co to kupić? Bo pytanie jest następujące. Czy klient rzeczywiście chce kupić najtaniej samochód i interesuje go cena zakupu? Czy chce jak najmniej wydać na nie w trakcie ich używania? A to całkowita koszt, cena transakcji. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Ale wszyscy tkwią w tej pierwszej. Bo klienci na początku mówią jedno, ale głęboko w środku chcą coś innego. Ale nie powiedzą ci tego. To musisz wiedzieć. No i tak okazywało się, że akurat w tym przypadku, tej marki, droższe samochody w zakupie były tańsze, jeśli pokazaliśmy je z innej perspektywy, biorąc pod uwagę wartość rezydualną marki, czyli ile ten samochód straci na wartości w trakcie jego użytkowania. Po czasie tej użytkowania, 3 czy 5 lat. Ten mechanizm działa fenomenalnie w przypadku produktów, które dostają tak zwane drugie życie. Mają takie tak zwane drugie życie, czyli mogą być odsprzedawane jako używane. Samochody są idealnym tego przykładem, ale nie jedynym. Takich rzeczy jest więcej. Popatrz. Na przykład na telefony, na laptopy, na sprzęt elektroniczny. Może się okazać, i to się okaże, że droższa marka, na przykład iPhone, po 2 latach używania będzie tańsza niż inne marki. Tylko dlatego, że możesz go odsprzedać po 2 latach za zupełnie o wiele wyższą cenę niż tamten tańszy też po 2 latach. Popatrz na ceny używanych Maców, iPhone'ów w stosunku do innych marek. I oceń całość transakcji, a nie tylko zakup. Porównaj, ile tracą na wartości po 2 latach. Zrobiłem to. W przypadku telefonów okazało się, że pewna konkurencyjna, nie chcę mówić jaka, marka obejdzie iPhone'a, pomimo tego, że jest tańsza w zakupie, po 2 latach traci na wartości tyle, że nie opłaca się jej kupować, pomimo, że jest tańsza w zakupie. Oczywiście, jeśli postanowisz sprzedać ten telefon po tym czasie i bierzesz to pod uwagę. Tu wartość rezydualna może zrobić też całą robotę. A teraz kilka innych przykładów, tak na szybko. Popatrz, jeśli na przykład, dajmy na to, sprzedajesz fotowoltaikę. No pamiętaj, że ktoś, kto chce kupić fotowoltaikę, to nie chce kupić paneli. On chce, aby one działały 10 lat, bez zarzutów, chce mieć serwis, wsparcie i w razie potrzeby nie chce, aby ta fotowoltaika jego się spaliła. A przede wszystkim ma działać jak najdłużej i dzień zakupu to tylko ten jeden dzień, podczas którego zapada decyzja. Ale ona ma swoje konsekwencje w przyszłości. I to trzeba sprzedawać właśnie w przyszłość. Jeśli sprzedajesz usługi marketingowe, niezależnie co klient chce, zawsze chodzi o coś innego. Zawsze chodzi o zysk dla jego firmy. Jakkolwiek rozumiany. I sprzedając, dajmy na to, usługi prowadzenia social media, zanim zaczniesz pisać oferty, odpowiadać na zapytania, czy rozmawiać z klientami, zastanów się, jak to wpłynie na firmę klienta. Po co on to robi? I jaki zysk uzyska, może uzyskać dzięki tobie. I jaką wartość jesteś w stanie wnieść. I o tym mów i pisz, bo tego właśnie klient chce, ale nie powie o tym wprost. Tak jest ze wszystkim. I tylko od ciebie zależy, czy opracujesz sobie strategię komunikacji, strategię sprzedaży opartej nie o to, co klient chce kupić, tylko zaczniemy odkrywać, po co to chce mieć i co z tego dalej wynika. Jeśli prowadzisz, dajmy na to, restaurację, no to twoi klienci mogą chcieć po prostu zjeść. I wtedy obiadki domowe załatwią sprawę. Ale twoi klienci mogą też przychodzić do restauracji nie tylko dlatego, że są głodni. No teoretycznie tak. No, będą jedli, bo są głodni. Ale też poza tym chcą miło spędzić czas. Ma być klimat, muzyka, fajny kelner, kelnerka. Miejsce parkingowe, swoboda, luz, a może Wersal i najwyższy poziom. A może najważniejsze są spotkania z przyjaciółmi, więc twoja restauracja ma to umożliwić w najlepszym stopniu. Poza jedzeniem oczywiście. Zawsze jest jakaś odpowiedź na pytanie, po co to chcą. Nawet jeśli chodzi o jedzenie. I tak myśląc, rewersem możesz odkrywać coś jeszcze. Odkrywać możesz trendy. Odkrywać możesz trendy i zmiany rynkowe, czyli tworzyć nowe produkty i usługi. Ale zrobisz to pod warunkiem, że skupisz się na tym, po co mają to kupić i co im to da. Może dać. A może coś jeszcze? Może im dać. Dokładnie tak w głowie Raya Kroka powstał McDonald's. W innych głowach powstawały Nike, Mac, samochody Forda dawno temu, a u nas genialny InPost, który nie pytał, czy klienci chcą paczkomaty. On wiedział, czego ludziom potrzeba i dał im to jako to, czego właśnie chcą. Proste. To ten sam mechanizm, dokładnie to samo. Ten sam sposób myślenia, na bazie tego powstały. Jak z kuchnią i z płyt OSB, ze szkolenia i wymienionymi powyżej markami. A ty, drogi handlowcu, też tak możesz, o ile przestaniesz szukać magicznych sztuczek, jedynych, najważniejszych rzeczy i zabierzesz się za zapitalanie i za pracę nad sobą, nad swoim procesem sprzedaży, nad swoją strategią, komunikacją i marketingiem twojej firmy, jeśli prowadzisz firmę. A jeśli prowadzisz firmę, kierujesz działem handlowym, sprawdź, czy czasami przez to właśnie nie tracisz swojej sprzedaży lub swojej rentowności. Sprawdź swój dział handlowy. Ale nie pytaj, czy tak robią. Jak zapytasz, to możesz usłyszeć zapewnienie, że tak, oczywiście. Sprawdź to w praktyce. Tu jest prawda i wartość, bo ty musisz wiedzieć, a nie słuchać bajek. Jak to sprawdzić? A o tym będzie osobny podcast. Zapraszam. To będzie zupełnie osobna rzecz. Jak weryfikować to, czy to, co mówią handlowcy, jest prawdą. Pod tytułem Jak sprawdzać efektywność pracy mojego działu handlowego, moich handlowców. No ten tytuł jest za długi, on będzie trochę skrócony, ale o tym będzie mowa. A teraz subskrybuj kanał Jak to sprzedać. Co tydzień publikujemy nowy podcast i nie ominiesz kolejnych, jeśli klikniesz gdzieś tu, taki czerwony punkt. Uważaj, ta umiejętność, o której dziś mówiłem, wiedza, czy handlowcy to stosują, może być kluczowa dla efektu twojej firmy. Tu są pieniądze, tu jest zysk, marże. Sprawdzaj to. Tego typu zachowanie cechuje handlowców. Ekspedient sprzedawca tego nie zrobi. Może nie wiedzieć jak i nie umieć. A tu jest najczęściej twój zysk ukryty i na pierwszy rzut oka tego nie zobaczysz. Nie sprawdzisz. A już na pewno nie usłyszysz prawdy. Bo czy słyszałeś kiedyś takie zdanie? Od swoich handlowców. Nie, panie prezesie, tam panie szefie, nie robimy tak. Nie umiemy, po prostu nie umiemy. No, chcielibyśmy, ale nie umiemy. Chętnie nauczylibyśmy się tego, o ile oczywiście pan nam pokaże i nauczy. I potrenujemy to, bardzo tego chcemy. No powiedz, czy słyszałeś takie coś od swoich handlowców? Jako szef, właściciel? Musisz to wiedzieć, a nie pytać, bo nic nie usłyszysz mądrego. Bo trzeba, powtórzę, wiedzieć, a nie wierzyć. Mylenie wiary w coś z wiedzą o czymś jest najczęstszym błędem, który może powodować to, że decyzje, które podejmujemy, decyzje zarządcze, mogą nie być trafne. No dobrze, na koniec, to kto kontroluje rozmowę w trakcie sprzedaży, kuchni na przykład? Handlowiec czy obarczeni jakimś stereotypem, lękiem, paradygmatem? Mili, ale uparci klienci, chcący kupić tanią kuchnię lub wynająć taniej halę. Kto ma kontrolę nad przebiegiem rozmowy? Idealnie mechanizm ten działa w branży marketingowej, bo tutaj zawsze to, co klient chce, nie jest tym, czego potrzebuje, co mógłby mieć. Powtórzę po raz ostatni. Nie liczy się to, co klient chce. Liczy się tylko to, czy umiesz odkryć, po co to chce i co z tego wynika. A w szukaniu odpowiedzi, po co to chce, masz szansę na swoje własne niebieskie oceany rynkowe. Tam one są. Po tej stronie ich nie ma. No dobrze. Jeśli czujesz, że jest coś na rzeczy, że być może trzeba nad tym się pochylić u siebie w pracy, u siebie w firmie, napisz na biuro@kalski.pl. Być może znajdziemy czas i wspólnie poszukamy odpowiedzi dla ciebie. Ale zacznij od książki, a być może poradzisz sobie sam. No to co? Dobrego dnia.
Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.